Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Marcin Gabski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie. Rozmawiamy o Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Wspomniał pan dyrektor o wystawie, która no, można powiedzieć, w dużej mierze zaangażowała wasze siły i środki w tym roku, czyli Nakresy po zdrowie. Wystawa i też wydarzenia, które towarzyszyły tej wystawie, były organizowane. Myśmy też w Studiu Wschodnim też mieli okazję o tej wystawie z współkuratorem, panem Tomaszem Kubą Kozłowskim, rozmawiać na antenie Radia Lublin. Także wielokrotnie o tych wydarzeniach towarzyszących mówiliśmy. Dlaczego uzdrowiska są takie, były atrakcyjne, żeby o nich opowiedzieć? Ja oczywiście znam odpowiedź na to pytanie.
Tutaj bardzo długie odpowiedzi udzielił pan Tomasz Kuba Kozłowski na antenie. Tak. Natomiast,
ale sam też widziałem tę wystawę, więc no właśnie, ale myślę, że dla wielu tych, którzy nie widzieli albo którzy szli na tę wystawę, to było takie pytanie pewnie nurtujące wiele właśnie osób.
Tutaj jakby mamy co najmniej dwie odpowiedzi. Po pierwsze, bardzo bliska współpraca z Domem Spotkań z Historią, z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim, który jest kolekcjonerem, jest znawcą dziejów kresów. I ta wystawa w dużym stopniu opierała się na jego zbiorach. To jest jakby pierwsza odpowiedź. On przygotował też wspólnie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w roku 20. pierwszą taką wystawę poświęconą uzdrowiskom w Przemyślu. Nam ta idea się spodobała, dlatego rozmowy, aby ta wystawa pojawiła się w Lublinie. Natomiast druga odpowiedź jest, to jest temat absolutnie nieznany. To jest dla przeciętnego Polaka to, że tam były wielkie uzdrowiska. No jeszcze Truskawiec gdzieś się obija czasami nam o uszy, ponieważ dzisiaj to uzdrowisko, czy do niedawna funkcjonowało, wielu Polaków tam jeździło. Ale o tym, że do Szkła, czy do pobliskiego Niemirowa jeździł Jan III Sobieski. To, że istniały przepiękne domy uzdrowiskowe w Morszynie, gdzie mogliśmy zobaczyć Art Deco w pełnej krasie. Myślę, że to była rzecz absolutnie zaskakująca. Coś, czego nasi odbiorcy się nie spodziewali. A z drugiej strony to całe życie uzdrowiskowe, bardzo z jednej strony bliskie, bo i kuracje, podreperowanie, chęć podreperowania zdrowia. Dzisiaj mamy całą wielką kulturę tego, żeby być fit. To nagle nie wzięło się znikąd. Tak? To ta tradycja
nie
jest...
Nie my to wymyśliliśmy.
Tak, nie my to wymyśliliśmy. Też bardzo często się orientuję, że nawet większość nawet moich studentów nie wiedziało, co oznacza słowo spa. Ja ich pytam, co oznacza spa? Oni mówią, no to, że to jest jakieś tam uzdrowisko, miejsce, gdzie można mieć zabiegi. A ja mówię, czy słyszeliście taką frazę sanitas per aquam? To jest skrót od łacińskiej sekwencji oznaczającej właśnie zdrowie poprzez wodę. Więc myślę, że warto było o tym przypomnieć. Temat był jakby też dobrze...
Ale też nie tylko królowie czy władcy, ale po prostu elita towarzyska.
Tak, no tutaj oczywiście w pierwszej Rzeczypospolitej to była ta elita towarzyska. Później mamy w XIX i w XX wieku rozszerzenie tego zakresu kuracjuszy. Coraz więcej osób mogło pojechać i stać ich było na to, żeby do tych dowód wyruszyć. Ale z drugiej strony też cała otoczka, stroje, muzyka, obyczaje, to wszystko mogło się pojawić i pokazać chociaż pewien refleks, pewne odbicie tego, jak przed laty na tych kresach się żyło, wypoczywało, ale i chorowało, więc dlatego uznaliśmy, że to jest warte pokazania. Z drugiej strony do tej wystawy mogliśmy przygotować bogaty program, taką ofertę, która jej towarzyszyła.
No właśnie, wykłady, pokazy filmów, tak. Potańcówka, także sporo tych wydarzeń.
No tutaj też sprzyjała temu pora. Wystawa została otwarta 1 lipca. To był Dzień Unii Lubelskiej, zaczynaliśmy od składania kwiatów pod pomnikiem Unii, ale to było o godzinie 12, natomiast na godzinę 20 zaprosiliśmy na potańcówkę, aby posłuchać muzyki Mariana Chemara, aby przypomnieć tego lwowskiego kompozytora i autora tekstów. I To też się okazało strzałem w dziesiątkę. Ta letnia potańcówka, kiedy na placu litewskim Maciejowa kapela zaczęła grać Hemara i szlagier z lat 20. i 30. Setki osób, które przyszły pod pałac, aby posłuchać tej muzyki, aby potańczyć, aby się pobawić, zaczęło się dopytywać, co tu się dzieje, co to za muzeum, dlaczego taka muzyka w tym miejscu. I kolejne nasze wydarzenia taneczne cieszyły się ogromnym też powodzeniem, a jednocześnie przypominamy postać Mariana Hemara, z czego się bardzo cieszę, bo jest to też twórca zapomniany. On po II wojnie znalazł się na emigracji i też jego muzyka nie była przez wiele lat grana.
Tych wydarzeń oczywiście bardzo dużo było, ale Muzeum Ziem Wschodnich ma też nie tylko służyć no właśnie pielęgnowaniu czy pokazywaniu tej pamięci o tych miejscach, które były kiedyś częścią państwa polskiego, ale no jest też, to też jest w waszych założeniach, tym miejscem, czy ma być tym miejscem, w którym swoją historię opowiadają, przekazują potomkowie dawnych mieszkańców Kresów. Jak wygląda ten aspekt waszej działalności?
Przy okazji, znaczy nasza akcja z Kresów Ocalone, gdzie zbieramy z jednej strony pamiątki, to wszyscy wiedzą, można przekazywać nam obiekty tutaj w Lublinie, czy kontaktować się z nami. My też właściwie wyruszymy w każde miejsce w Polsce, żeby obiekty odebrać. To się dzieje. Ale drugi element to jest zbiórka opowieści. Tych opowieści mamy dzisiaj nagranych około 60. Opowieści, gdzie najstarszy nasz rozmówca miał 104,5 roku, jak sam mówi na samym początku opowieści. No już dzisiaj ta pani nie żyje, zmarła w wieku 106 lat, ale ona na przykład zdążyła nam opowiedzieć o tym, jak była studentką Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. To ogromny dla nas, ogromnie cenny materiał, no bo jakby tego pokolenia już nie było, kiedy my właściwie wyruszyliśmy z naszą akcją. Mamy nagrania też drugiego pokolenia, trzeciego pokolenia. Możemy śledzić, jak te opowieści rodzinne są przekazywane. I jest to dla nas bezcenny materiał, ponieważ jesteśmy bardzo często w stanie jakby łączyć ze sobą te opowieści, gdzie pewne elementy są wspólne, wzajemnie się zazębiają. Jednocześnie te opowieści są uzupełnieniem, czy właściwie dają nam obraz tego, przez co często przedmioty, które mamy na wystawie, przeszły. Bo kiedy przechodzimy, jest jakiś obiekt, leży pudełeczko, czy jakieś świeczki choinkowe, no, widzimy obiekt sam w sobie. Natomiast z taką opowieścią my wiemy, kto tego przedmiotu używał, dlaczego, jakie on budził emocje. Często jest to odbicie bardzo trudnych losów tych osób, bo to są i więzienia sowieckie, syłki na Sybir, później trudny powrót do Polski, więc często bardzo trudne też opowieści. A bez tych opowieści te przedmioty byłyby absolutnie martwe, więc to jest ten dodatkowy element. Tutaj, panie redaktorze, jeszcze a propos naszych działań, muszę powiedzieć o tym, co pewnej platformie, na którą pracujemy, portalu internetowym ziemiewschodnie.pl, który będzie pokazywał całość naszych działań, który będzie sumował i gdzie będzie właściwie z każdej kategorii naszych działań odpowiednia zakładka. Będzie można się dowiedzieć, co aktualnie robimy przy wystawie stałej. Będzie można się dowiedzieć, nad jakimi i zobaczyć nasze wystawy czasowe, które zrealizowaliśmy, wystawy plenerowe, będą wystawy wirtualne, zbiory pochodzące ze zbiórki, zbiory, jeżeli chodzi o nasze zakupy, historie mówione. Też będziemy mieli taki bardzo ciekawy projekt storytellingu, gdzie będziemy wiązali i zdjęcia, materiały wideo z mapą, więc myślę, że to też będzie atrakcyjny element naszego portalu. I to też jest bardzo intensywna praca od strony technologicznej. 30 listopada zakończyliśmy nasze prace nad portalem, no ale teraz trzeba dodać treści, trzeba wszystko sprawdzić, żeby właściwie działało. Myślę, że z początkiem roku ten portal ziemiewschodnie.pl będzie miał swoją oficjalną premierę.
I też, jak rozumiem, działalność naukowo-badawczą rozwijacie, prawda? Bo takie na pewno ambicje są i to też jest ciekawy aspekt waszej działalności.
Wydajemy książki. Świeżo wydana książka o wielokulturowości w perspektywie muzealniczej. To jest pokłosie konferencji, którą organizowaliśmy w 2021 roku. Wyszedł z tego całkiem potężny tom i bardzo się cieszę, że ta książka się pojawiła. Te dyskusje z badaczami były nam potrzebne, aby jak najpełniej pracować nad wystawą. Natomiast no, teksty służą już teraz wszystkim, tak? Bo wzięliśmy udział, słuchaliśmy tych referatów, natomiast teksty mogą posłużyć też innym muzealnikom, innym badaczom. Bardzo zresztą ciekawe właśnie teksty się w tym tomie znalazły. W tym roku również już przygotowujemy konferencję na przyszły rok, bo ta konferencja organizowana jest w cyklu dwuletnim. I w przyszłym roku będzie to potężne też wydarzenie międzynarodowe. Tutaj współpracujemy też, myślę, że będziemy o tym opowiadać na początku przyszłego roku. Duży projekt norweski, który realizujemy. I konferencja realizowana z partnerem norweskim, z Muzeum Historycznym w Oslo, z Uniwersytetem w Oslo. Tutaj mam nadzieję, że do nas przybędą badacze z wielu stron świata. No, prowadzimy już dosyć zaawansowane rozmowy w tym zakresie. I podejmiemy refleksję na temat digitalizacji dziedzictwa w celu zabezpieczenia tego, co jest tak ulotne. Tym bardziej w kontekście wojny na Ukrainie, tego, że całe miasta, no, tak jak Lwów, są zagrożone zniszczeniem, fizycznym unicestwieniem. Jak my, jako muzealnicy, jako badacze, jako naukowcy, mamy podejść do tematu digitalizacji. Narzędzia, którymi dzisiaj dysponujemy, właściwie pozwalają nam na wykonanie cyfrowych kopii, bym powiedział, kościołów, twierdz, ale też najdrobniejszych przedmiotów wielkości długopisu czy ołówka. I jak mądrze do tego podejść, jak tą dokumentacją się posługiwać, w jakich standardach ją wykonywać. Więc z jednej strony nowoczesne technologie, bardzo aktualny temat, jeżeli chodzi o prace prowadzone na całym świecie, a rzeczywiście realnie istniejąca potrzeba, aby te digitalizacje wykonywać, aby obiekty były też w ten sposób ratowane. I tutaj mamy już doświadczenia, mówię o stronie polskiej, te działania Instytutu Polonika, NIDU. No, my też jako muzeum nasze zbiory digitalizujemy, również digitalizujemy je 3D. Więc myślę, że będzie to niezwykle interesujące spotkanie, a chcielibyśmy włączyć do niego badaczy z całego świata właściwie.
To a propos właśnie tego włączenia, bo Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej integruje te środowiska kresowe, integruje organizacje, które działają tutaj u nas w Lublinie czy na Lubelszczyźnie. Pan wspomniał też o tej współpracy. Jak ona się układa? Bo przecież tych organizacji, które kresami się zajmują, dbają o kresy, jest trochę w Lublinie. A muzeum ma szansę i chyba tak się właśnie dzieje, ma szansę być takim miejscem wspólnym dla tych środowisk.
Taka jest nasza ambicja, aby muzeum było miejscem, gdzie każdy może przyjść, gdzie każdy może wziąć udział w spotkaniu. Musimy tutaj też jakby pamiętać o tym, że te organizacje kresowe zawiązywane społecznie. Były to właśnie społeczne inicjatywy, aby tę pamięć o kresach zachować, aby wykonywać pewne działania przy okazji rocznic, przy okazji ważnych wydarzeń, aby zaznaczać obecność kresowian. Natomiast my jako muzeum jesteśmy instytucją państwową, jesteśmy jakby zinstytucjonalizowaną pamięcią. Naszym zadaniem jest integracja tych wszystkich ludzi i na gruncie lubelskim myślę, że nam się to udało. Chyba wszystkie nasze lubelskie organizacje nas chętnie odwiedzają i zresztą 6 stycznia odbędzie się u nas opłatek wszystkich organizacji kresowych, więc myślę, że tutaj całkiem dobrze tam ta współpraca się układa. W skali ogólnopolskiej najbliżej współpracuje w tym momencie mamy podpisaną porozumienie o współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jest to największa organizacja kresowa w Polsce, ponad 50 oddziałów w skali kraju. Już od przyszłego roku będziemy regularnie też pojawiali się na ramach w ich czasopiśmie Semper Fidelis. Będziemy pisali o tym, co się dzieje w muzeum. O tym też takie teksty dotyczące naszych zbiorów. Więc tutaj z panem prezesem Adamem Kiwackim, a w Lublinie z panem prezesem Markiem Gromaszkiem bardzo blisko współpracujemy i często w różne wspólnie akcje się włączamy. Więc to środowisko, szczególnie lwowskie, jest nam w tym momencie bardzo bliskie. Zależy nam teraz na tym, aby ruszyć się troszeczkę bardziej na północ. Też w tym roku szczęśliwie udało mi się dwukrotnie odwiedzić Wilno, Dom Polski w Wilnie, udało mi się odwiedzić Dom Polski w Dyneburgu, na Łotwie i mam nadzieję, że też w przyszłym roku rozpoczniemy współpracę z tymi instytucjami, no bo to jest Związkiem Polaków Ziemi Haliskiej, też współpracujemy na Ukrainie, ale chodzi mi o to, żeby właśnie w tym pasie bardziej północnym, jakbym to określił, też być zauważalni i aktywni, więc to jest cel na przyszły rok.
A to a propos z kolei zauważalności, myśli pan, że już to Muzeum Wschodnich wpisało się w ten krajobraz ważnych placówek kulturalnych, muzeów w Lublinie?
Znaczy bardzo bym chciał, nie wiem jeszcze na ile to się udało, to jest ciągła praca, bez pracy tutaj trudno mówić, że się wpisaliśmy, to muszą być wydarzenia, to muszą być wystawy, to też no, przede wszystkim no, wystawa stała, także na co dzień można przyjść do muzeum, natomiast no, staramy się przebić do świadomości mieszkańców Lublina, że takie muzeum istnieje, że pomimo tego, że jeszcze nie dysponuje wystawą stałą, ale jednak ma pewne ciekawe propozycje, ofertę, z której można skorzystać. Staramy się też działać, no to o czym wspominałem, w skali ogólnopolskiej, też w innych miastach, różnego rodzaju inicjatywy, których się podejmujemy. No, zależy mi na tym, aby w naszych wydarzeniach brał udział jak najwięcej osób, aby chętnie przychodzili i z dobrymi wrażeniami wychodzili z naszego muzeum.
Tego oczywiście panu dyrektorowi, ale wszystkim mieszkańcom Lublina, miłośnikom nie tylko kresów życzymy. Ten nowy rok, rozumiem, przede wszystkim kwestie inwestycji, to priorytet chyba. Tak,
tak no, na pierwszym miejscu jest kwestia przetargu na budowę i też, żeby ten przetarg ruszył, bo tutaj, jeżeli chodzi o tą dokumentację projektową, właściwie jesteśmy gotowi. Ale to jest też finisz pracy nad scenariuszem, to jest jakby nasz absolutny priorytet. Natomiast z drugiej strony to będą też duże wydarzenia, Bitwa nad Bugiem, jeżeli mogę tak uchylić, Rąbka Tajemnicy, lipiec przyszłego roku, tak jak 2 lata temu wspólnie z Muzeum Stanisława Staszica w Hrubieszowie zapraszam na duże wydarzenie historyczne, pokażemy czasy Bolesława Chrobrego, Jarosława Mądrego, warsztaty, spotkania z historykami, koncerty i właśnie w niedzielę 23 lipca rekonstrukcja bitwy pomiędzy Jarosławem Mądrym, siłami Jarosława Mądrego a Bolesława Chrobrego. W tym roku też liczymy, bo jest rok, gdzie nie mamy pandemii, na udział drużyn i z Litwy, i z Słowacji, Czech, Niemiec, Norwegii. No tutaj z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy jest taki problem, że większość rekonstruktorów jest teraz w armii i nie mogą przyjechać. Bardzo by chcieli, zobaczymy, może koleżanki z Ukrainy nas tutaj wspomogą, bo taki jest w tym momencie plan, że tam bardziej dziewczyny dojadą. Ale no, panowie, którzy w tych drużynach byli, no są dzisiaj w armii, to wiemy, jesteśmy z nimi w kontakcie, więc tych drużyn ukraińskich, że drużynników ukraińskich za wielu nie będzie. Będziemy musieli ich, tak jak w zeszłym roku, naszą stroną polską obsłużyć. Natomiast też udział festiwalu w Lubaczowie, forum organizacji kresowych, konferencja, a w międzyczasie też liczne wydarzenia u nas w Pałacu Lubomirskich. Zachęcam do śledzenia naszych fanpage'ów, strony internetowej. Tam są wszystkie informacje i szczegóły.
Sporo się będzie działo, będziemy to także obserwować. Mam nadzieję, że będzie też okazja do tego, żeby o tych wydarzeniach na bieżąco w Studiu Wschodnim także w przyszłym roku rozmawiać. A tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Doktor Marcin Gabski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego.
Bardzo dziękuję i wszystkim życzę wesołych świąt.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca już po nowym roku, w nowym roku właściwie. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.